studiu dr Dariusz Rogut, dyrektor Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam.
Witam Państwa.
Pan całkiem niedawno był w Wilnie w związku z obchodami 75. rocznicy operacji Ostra Brama. Panie dyrektorze, jakie wrażenia?
Panie dyrektorze, jak zawsze wyjątkowe. Myślę, że nie trzeba jechać na uroczystości do Ostrej Bramy, żeby poczuć ten klimat miasta i tej naszej historii, bo sądzę, że warto jechać poza również te dla nas ważne dni. Po prostu to Wilno jest piękne, tak? I myślę, że nawet urlop można spędzić tam bardzo ciekawie. Ja też jeżdżę oczywiście z powodów zawodowych i służbowych, jako historyk, który kiedyś i do tej pory de facto zajmowałem się historią, a przede wszystkim losami Polaków i żołnierzy Armii Krajowej z Okręgu Wileńskiego. No jest to też dla mnie wielka przyjemność pojechać w te miejsca, o których moi kiedyś byli rozmówcy mi opowiadali wiele lat temu.
To była też okazja do spotkań. Zawsze taka rocznica jest okazją do spotkań, tak, z uczestnikami.
Tak, była niestety już stosunkowo nieduża grupa żołnierzy Armii Krajowej, która pojawiła się na Rosie. No to jest oczywiście konsekwencją niestety tego czasu, który jest dla nas wszystkich wrogiem strasznym, a więc była to już niewielka grupa, kiedy ja tam byłem też 5 lat temu na rocznicy operacji Ostra Brama, a byłem wtedy też z grupą młodzieży z mojego rodzinnego Zelowa. Liczba była troszeczkę większa, tak? Natomiast teraz ta grupa była i też z Białorusi. Pewna grupa przyjechała z Urzędu Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który był głównym organizatorem tych państwowych uroczystości. Tak więc, no dobrze, że dopóki mogą, to przyjeżdżają. To jest taki symbol tej polskości też miasta.
Pan miał okazję, zresztą wspomniał, rozmawiać właśnie wcześniej z tymi kombatantami, z tymi osobami, które już nie żyją, no i zapisać gdzieś tam, tak, te wspomnienia.
To znaczy, jeszcze jako student, no to było już dawno temu, była taka akcja przeprowadzona w Łódzkim Oddziale Związku Sybiraków, aby nagrywać relacje Sybiraków szeroko rozumianych, bo oczywiście ta grupa wileńska, z którą ja się spotykałem, potem też na podstawie tych ich losów napisałem doktorat, oni nie byli konkretnie jakby zesłani na te wschodnie tereny Rosji, byli w tej europejskiej części, ale oczywiście byli w tym szeroko rozumianym środowisku Sybiraków. A więc część tych faktycznie wspomnień, relacji udało mi się uratować. Udało mi się nagrać kilkadziesiąt rozmów z żołnierzami Armii Krajowej, w większości łączniczkami Armii Krajowej. Była też oczywiście grupa Polaków, cywilów, która była aresztowana przez NKWD bądź przez NKGB w 1944-1945 roku w Wilnie. Po prostu za to tylko, że byli Polakami. Potem wydałem to w formie doktoratu, a potem jeszcze kilka lat później oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi wydał te wspomnienia, które ja opracowałem.
To jeszcze zanim powiemy o tych powojennych losach żołnierzy Armii Krajowej z tamtego okręgu, to chciałam, żebyśmy przypomnieli właściwie, dlaczego miała miejsce akcja Ostra Brama, dlaczego się nie powiodła.
Czy akcja Ostra Brama i jak doskonale my teraz wiemy po latach akcja Burza, była to jakby konsekwencja tej polityki Stalina wobec Polaków, która nas tak troszeczkę zmusiła chyba do tych walk w tej formie oczywiście. Operacja Ostra Brama miała na celu w ramach akcji Burza wyzwolenie Wilna przed nadejściem Armii Czerwonej, pokazanie Polaków jako gospodarzy tego terenu i miasta. I oczywiście była to też forma walki z Niemcami, którzy powinni się wycofywać. Taka była koncepcja jakby Burzy. Natomiast jeśli chodzi o samą Ostrą Bramę, no też często się mówi o powstaniu wileńskim. Z wielu przyczyn ona miała troszeczkę inny charakter, a więc żołnierze Armii Krajowej, okręg wileńsko-nowogródzki pod dowództwem pułkownika Aleksandra Krzyżowskiego-Wilka rozpoczął te działania de facto zanim nadeszli Rosjanie, zanim Armia Czerwona rozpoczęła walki o samo miasto, a więc było to uderzenie jakby wyprzedzające. Ale no niestety nieudane, ponieważ oddziały polskie zaatakowały linie obronne niemieckie od południowego wschodu i wschodu, gdzie niestety Niemcy byli najsilniej umocnieni, spodziewając się też ataku sowieckiego. Tak więc nasze oddziały, które też nie zdążyły na tą koncentrację, która była przyspieszona z tego powodu, że Armia Czerwona szybciej nadciągała niż zakładaliśmy, po prostu nie były w pełni skoncentrowane. Nasze uzbrojenie też no, było dość skromne, jak na walki ciężkie, na przykład na liniach umocnionych, ponieważ nie byliśmy zaopatrzeni w broń przeciwpancerną, w ciężką broń maszynową. Były tam bodajże tylko dwa działka przeciwpancerne, kilkanaście moździerzy, a więc jeśli mielibyśmy zdobywać no, tymi jednostkami broni umocnienia, to było to bardzo ciężko. I dlatego nasi niestety żołnierze, których de facto skoncentrowano, było pod Wilnem około 4000, no, spotkali się z zaciętym oporem niemieckim. No, były pewne początkowe sukcesy, ale potem Niemcy rozpoczęli kontruderzenia i jednostki polskie, które zaatakowały właśnie rano 7 lipca zostały zmuszone do odwrotu. W tym też czasie oczywiście 7 lipca rozpoczęły się walki w mieście, bo trzeba pamiętać o tym, że nasze oddziały te leśne uderzyły właśnie z zewnątrz miasta. Natomiast był tak zwany garnizon Wileńskiej Armii Krajowej, który rozpoczął walki w mieście. I tam były już troszeczkę jakby większe sukcesy. Niemcy się nie spodziewali tego. Ta obrona była skoncentrowana jakby na innym odcinku. Tak więc tam stopniowo odnosiliśmy sukcesy. A Rosjanie już rozpoczęli 7 lipca w godzinach popołudniowych pierwsze walki o przedmieścia Wilna.
Później była już ta współpraca z Armią Czerwoną, tak, i wspólne zdobywanie Wilna, czy to...
One się rozpoczęły, ta współpraca de facto rozpoczęła się przy pierwszym kontakcie z jednostkami Armii Czerwonej. Możemy powiedzieć, że to był 7 bądź 8 lipca. Ponieważ te jednostki, które zaczęły wkraczać do miasta, no, spotykały polskie oddziały, które gdzieś tam już miały swoje pewne punkty oporu, ponieważ udawało nam się stopniowo 8, 9, 10 lipca likwidować pojedyncze gniazda oporu niemieckiego. Rozpoczęły się ciężkie walki już wspólnie z oddziałami Armii Czerwonej w
Śródmieściu. Czyli to była taka płynna sytuacja.
Tak, oczywiście. Były też momenty na początku, gdzie rozkazano nam się samorozbroić, na przykład na przedmieściach w pewnym momencie Wilna, ale potem w mieście oczywiście Polacy byli potrzebni do tych walk, chociaż naszych żołnierzy też, trzeba powiedzieć, no nie było wielu. Rosjanie rzucili do walk o Wilno około 100 tysięcy żołnierzy w pewnym momencie w tym apogeum. Natomiast Polacy też byli zaskoczeni tym, iż Hitler wydał rozkaz, aby Wilno stało się twierdzą. To się nazywało Festerplatz Wilno, a więc miała być to zamknięta, oblężona twierdza, w której mieli się bronić do końca. Potem ta taktyka była stosowana już też w innych miastach Polski, czy na Wrocław też jest takim symbolem walki do ostatniego żołnierza. Tutaj oni walczyli, bronili się do 13 lipca. Te najcięższe walki w mieście to były, myślę, że można rzec od 10, tak? Ciężkie walki się toczyły naprawdę bardzo intensywnie. Niemcy się zaciekle bronili, to też trzeba powiedzieć, nawet w tych odizolowanych punktach oporu. Natomiast my, kiedy zdobyliśmy broń, też właśnie na Śródmieściu, no tutaj nasze jednostki zaczęły odnosić większe sukcesy, też trzeba podkreślić bohaterstwo żołnierza polskiego w tych dniach też, bezwzględnie.
Na co liczyliśmy, walcząc już właśnie u boku żołnierzy Armii Czerwonej?
To znaczy, wie pani, trudno jest tak, jeśli możemy powiedzieć o kwestiach jakby, czy koncepcjach dowódczych, no, politycznych. No, inaczej na pewno myśleli o tym żołnierze, ponieważ dla większości Polaków najważniejsze było to, aby to Wilno było polskie i ponieważ tam było większość mieszkańców miasta, to byli Polacy. Niemcy, trzeba przypomnieć, wymordowali praktycznie w 100% tą wileńską, żydowską społeczność miasta. Potem represjonowano Polaków. Oczywiście w części przyjechali na ich miejsce Litwini, ale tak naprawdę Wilno było cały czas miastem polskim z większością mieszkańców. I Polacy myśleli o tym, aby tylko to miasto było wolne, żeby zakończyła się okupacja niemiecka, żeby normalnie żyć i funkcjonować. Oczywiście, jeśli chodzi o politykę, to liczyliśmy na to, że miasto zostanie przy Polsce, tak jak było to przed agresją niemiecką i sowiecką z 1939 roku. Dowództwo również myślało, że będzie to taka manifestacja polskości. Trzeba pamiętać, że i komuniści w Polsce ówczesni, którzy, jak wiemy dziś doskonale, realizowali plany Stalina i jest to oczywiście forma czystej kolaboracji z późniejszym okupantem. I sam Stalin no, oczywiście uważał, że to miasto powinno być sowieckie, czy w granicach Litwy, a więc te różnice oczywiście były zasadnicze. My mieliśmy nadzieję, że to miasto będzie polskie, miała być taka manifestacja tej polskości i jednocześnie mieliśmy właśnie podkreślić, wbrew temu, co mówili komuniści w Polsce, wbrew temu też, co mówił Stalin, że Polacy walczą, że nie jest to stanie z bronią u nogi, tylko my jesteśmy, funkcjonujemy, żyjemy i walczymy. Pokazujemy to, że walczymy z niemieckim okupantem.
Panie dyrektorze, ale byli też tacy dowódcy, jak na przykład Łupaszka, który przewidywał, obawiał się wspólnej walki z Sowietami i nie wziął udziału w akcji Ostra Brama, tak?
Tak, to jest prawda. Piąta Brygada majora Łupaszki, tak zwana Brygada Śmierci, no de facto odmówiła wykonania rozkazu pułkownika Wilka i nie brała udziału w tych walkach. Potem major tłumaczył to, że kontakt z armią sowiecką spowodowałby, że jego brygada była fizycznie zlikwidowana i prawdopodobnie miał rację, ponieważ historia 5. Brygady no, też jest specyficzną. Trzeba pamiętać o tym, że część żołnierzy 5. Brygady była to ta grupa, która przeżyła masakrę z 1943 roku nad jeziorem Narocz. I trudno byłoby ich przekonać, że Sowieci są naszymi przyjaciółmi.
No
natomiast jednocześnie, później, kiedy ta brygada się rozwijała i powiększała, bo była to dość duża jednostka, jak na warunki partyzanckie, to wówczas z kolei atakowali ją bardzo często Sowieci, tak? A więc te grupy na Wileńszczyźnie, które były złożone z byłych żołnierzy Armii Czerwonej, ze dywersantów, spadochroniarzy sowieckich, tworzono w ich przekonaniu tak zwane oddziały partyzanckie i wówczas te oddziały również walczyły z naszymi brygadami polskimi, w tym oczywiście z 5. Brygadą. I Łupaszko zdawał sobie sprawę z tego, że może być to jakby likwidacja fizyczna ich żołnierzy.
Kiedy na moment tylko właściwie zawisła polska flaga na baszcie Giedymina i potem powieszono flagę radziecką, to był już taki symbol, że to Wilno nie będzie polskie?
To znaczy, ja nie wiem, czy w tej euforii tak naprawdę tego sukcesu, zwycięstwa, pierwszych oznak wolności, czy Polacy zdawali sobie sprawę, że to Wilno zostało de facto dane Sowietom na mocy tych tajnych, ówczesnych jeszcze porozumień Wielkiej Trójki. Myślę, że to była jednak szybciej ta euforia zwycięstwa, tego sukcesu, wolności, radości, wielkiego sukcesu. Flaga nasza zawisła 13 lipca, to prawda, na baszcie Giedymina. I była tym symbolem polskości miasta. Zresztą, jeśli pani pozwoli, ja odczytam taki krótki fragment, który właśnie wspominał tą atmosferę w mieście. To była depesza wysłana do generała Buraka Komorowskiego właśnie z Wilna. Wilno zdobyte przy znacznym udziale Armii Krajowej, która weszła do miasta. Duże zniszczenia i straty. Wilno przeżyło bardzo krótką, ale jakże radosną chwilę radości. 14 lipca polskość bije w oczy. Pełno naszych żołnierzy, służba przeciwlotnicza polska, szpitale przepełnione, wszystkie w rękach polskich. W fabrykach, warsztatach tworzą się komitety i zarządy polskie. Władza administracyjna ujawni się w najbliższym czasie. Litwinów nie ma.
Po to takiej sądzę, depeszy, no właśnie Komorowski mógł tak myśleć, że
że jest sukces oddziałów Armii Krajowej, który na pewno niewątpliwie był. Natomiast no, potem sytuacja bardzo szybko się zmieniła, ponieważ pomimo tych rozmów, które jak wiemy dziś doskonale były tylko taką farsą, a więc mówimy o rozmowach pułkownika Aleksandra Krzyżanowskiego, Wilka, dowódcy połączonych okręgów wileńsko-nowogródzkich, z generałem Czerniachowskim, który był dowódcą 3. Frontu Białoruskiego. Wiemy dziś, że to była taka przykrywka do aresztowań i do rozprawienia się z Armią Krajową, ponieważ te rozmowy, które były toczone 17 lipca, gdzie Rosjanie stuli pewną wizję współpracy polsko-sowieckiej, gdzie Wilk rozmawiał o tym, że możemy stworzyć 2 dywizje piechoty, brygadę kawalerii, inne jednostki i tak dalej, które walczyłyby przy boku Armii Czerwonej z Niemcami. Oczywiście była to wielka taka mistyfikacja sowiecka. Wtedy już były podjęte rozkazy o rozbrajaniu oddziałów polskich, które były pod Wilnem bądź w mieście, ponieważ nasi się wycofali tutaj w te lasy podwileńskie. Część brygad była jeszcze w mieście, a więc była wydana decyzja, rozkaz Stalina dotyczący rozbrajania tych oddziałów. wcielania żołnierzy szeregowych i podoficerów do armii Berlinga, a oficerów Armii Krajowej z kolei należało na podstawie tego rozkazu kierować do obozów kontrolno-filtracyjnych NKWD. Tak więc, kiedy my mieliśmy jakąś nadzieję, chociażby płonną, że ta współpraca może być, de facto decyzje już były podjęte co do losów żołnierzy Armii Krajowej. Samego komendanta aresztowano też następnego dnia de facto, tego dnia również 18 lipca rozbrojono kadrę dowódczą Armii Krajowej okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego we wsi Bogusze, to było pod Wilnem, i tego samego dnia również rozpoczęła się operacja rozbrajania oddziałów Armii Krajowej, które były skoncentrowane pod miastem.
Czyli to były tak, raz to właśnie wcielenie do armii Berlinga, część powędrowała do łagrów, ale też były takie przypadki, że od razu niektóre z tych osób miały jakieś tam procesy, powędrowały do więzień. Wilk w końcu był osadzony.
Tutaj trzeba wydzielić pewne tak naprawdę kategorie obozów, do których trafili
nie
tylko Polacy z Wilna, ale tak naprawdę wszyscy Polacy, obywatele polscy, bo też trzeba powiedzieć, że była też grupa Białorusinów, Litwinów, a przede wszystkim Białorusinów, którzy walczyli w szeregach Armii Krajowej i którzy również podzielili los Polaków. Ja wiem, że świadomości większości społeczeństwa Gułag jest takim symbolem, prawda,
wszystkich,
i Syberia, wszystkich
obozów,
i tak dalej. Natomiast muszę to podkreślić, że de facto Polacy trafili do trzech kategorii tych obozów. A więc tak jak z Wilna i innych miast, potem też z Polski, trafili do obozów kontrolno-filtracyjnych. I oni byli tam podejrzani o udział w Armii Krajowej bądź terrorystycznej, innej nacjonalistycznej organizacji, ale dopiero tamten proces miał w tym obozie jakby być realizowany, a więc miały być przesłuchania i miano ujawnić ich jakąś tam, prawda, szkodliwą działalność rzekomo wobec Sowietów. Druga kategoria obozów to były obozy dla jeńców wojennych i internowanych. I tam również trafiali właśnie, ale w większości jakby już sklasyfikowani oficerowi Armii Krajowej, tak jak właśnie trafił Wilk. Wilk trafił i kadra dowódcza, a więc 102 oficerów okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego trafili do obozu jenieckiego de facto. Chociaż my nie byliśmy stroną w konflikcie, tak? To było złamanie ewidentne prawa międzynarodowego, że nasza kadra dowódcza i też obywatele polscy trafili do tych obozów, ponieważ oni jako oficerowie trafili właśnie do obozu w Riazaniu pod Moskwą. Z tego obozu warto przypomnieć, że Wilk i wielu Polaków, naszych oficerów, uciekało. Jak zresztą, muszę powiedzieć, z każdego innego obozu sowieckiego, nasi podejmowali ucieczki. Gdzie ten obóz by nie był, praktycznie oni próbowali uciekać. A więc ta kadra dowódcza trafiła do obozu w Riazaniu. Natomiast trzecia kategoria represjonowanych Polaków, obywateli polskich, to byli ci, którzy byli troszeczkę aresztowani w późniejszym okresie. Nie w lipcu, sierpniu czy we wrześniu, ale w październiku, na przykład w grudniu 1944 roku, bądź później, bo tam trwały masowe aresztowania i byli skazywani za przestępstwa przeciwko Związkowi Sowieckiemu już na kary osadzenia w łagrach. I oni trafiali do poprawczych obozów pracy, tak zwanego właśnie gułagu, z wyrokami od 5 na przykład do 25 lat pobytu w tych obozach. A więc część Polaków, która była represjonowana właśnie na Kresach, a więc około 7,5 tysiąca z tego, co tutaj wynika z moich badań, trafiła właśnie do obozów kontrolno-filtracyjnych, do Donbasu, do Stalinogorska i do Saratowa, gdzie budowano gazociąg Saratow-Moskwa. Kolejna kategoria oficerów w większości trafiła do obozu właśnie jenieckiego pod Riazaniem. A trzecia, ta późniejsza, jakby trzecia faza, to były też osoby, to byli też żołnierze, którzy walczyli w oddziałach partyzanckich z Sowietami już od września 1944 roku i wówczas nawet byli złapani z bronią w ręku, bądź tą broń przy nich znaleziono, to właśnie byli skazywani i już z wysokimi wyrokami trafiali między innymi na Workutę, między innymi do Kazachstanu. Tak więc tutaj były różne te sytuacje. I jeszcze jest jedna taka grupa, o której koniecznie trzeba powiedzieć, to są tak zwani kałużanie. I to byli ci rozbrojeni szeregowi żołnierze Armii Krajowej, którzy byli rozbrojeni właśnie pod Wilnem 18-20 lipca, którzy trafili najpierw do takiego prowizorycznego obozu w Miednikach pod Wilnem, których zmuszono, czy próbowano zmusić de facto, aby wstąpili do armii Berlinga. Niewielka grupa wstąpiła. Ale jednocześnie ich potraktowano, tak jak większości naszych obywateli, jako obywateli sowieckich i grupę około tych 4000, która była właśnie w tych piernikach pod Wilnem, skierowano do Kaługi, tworząc, czy próbując de facto z nich tworzyć 361 Zapasowy Pułk Piechoty Armii Czerwonej. W tej Kaługze byli krótko, około miesiąca, odmówili złożenia przysięgi takiej wojskowej sowieckiej i wówczas podjęto decyzję, że trzeba ich przerzucić dalej w głąb Związku Sowieckiego i spod tej Kaługi trafili pod Moskwę. Tam stworzono z nich takie bataliony robocze przeznaczone do wyrębu lasów. I oni tam przebywali, potem troszeczkę w inne miejsce ich do obwodu Kirowskiego przerzucono, ale ta grupa około 4000 została zwolniona z tych miejsc osadzenia, trudno to nazwać internowaniem, w lutym 1946 roku i trafiła w całości praktycznie do Polski. Przez te obozy przejściowe w Białej Podlaskiej trafiła do Polski.
Wilk próbował wrócić do normalnego życia, tak? Przynajmniej podjął taką próbę, ale...
Tak. Generał, pułkownik de facto, Wilk, po ucieczce z obozu w Riazaniu, bo on uciekł w 1947 roku, próbował uciec z Riazania, ale potem go przerzucono jeszcze do kolejnego obozu, to jest Maryjska SR i stamtąd z tego obozu 181 uciekł razem ze swoim oficerem Aleksandrem Wasilewskim do Wilna. Tam byli jeszcze Polacy, to trzeba powiedzieć o tym. Pomogli mu się tam zameldować też de facto i mieszkać, chociaż oczywiście nielegalnie, ale byli dość szybko aresztowani właśnie z majorem Wasilewskim. Wilk został przewieziony do Moskwy, ale potem został de facto z tą grupą zwalnianych, internowanych oficerów AK również przekazany Polakom. Próbował faktycznie normalnie żyć. Ujawnił się. No ale jak wiemy dziś, reżim komunistyczny rozprawiał się z takimi oficerami dość szybko. Oficjalnie zmarł na gruźlicę w komunistycznym więzieniu. Natomiast też chyba warto podkreślić, że większość jego oficerów, a więc mówimy o kadrze dowódczej okręgu wileńsko-nowogródzkiego, miała dość właśnie też ciężkie te losy i wielu z nich zginęło. Przecież zamordowano majora Pochoreckiego, Antoniego Olechnomisza. Zamordowano przecież majora Zygmunta Szędziela Żołupaszkę i co najmniej kolejnych kilkudziesięciu oficerów z wileńskich brygad AK. Oni ginęli już w końcu lat 40., na początku lat 50. z rąk komunistycznych oprawców.
Na koniec w takim razie ci, którzy przeżyli, to gdzie w Polsce się ulokowali? Czy było jakieś jedno takie centrum? No bo w Wilnie nie mogli już pozostać, tak? Nie mogli wrócić też do...
W Wilnie pozostała nieduża grupa byłych więźniów. To wynikało z różnych kwestii. Mhm. Nie ma dzisiaj czasu o tym rozmawiać, ale był taki moment w 1947 roku pod koniec, na początku 1948 roku w pewnych obozach, kiedy sugerowano Polakom, aby pisali podania o obywatelstwo sowieckie, żeby zrzec się jakby polskiego, chociaż ono nie było de facto przez nich uznawane, ale żeby pisać podania. Jak część z nich pisała takie podania, że czuje się obywatelem sowieckim, proszę o zwolnienie z obozów. I na tej podstawie część wróciła do Wilna w 1947-1948 roku, ale większość oczywiście nie miała prawa. No to miasto nie mogło być jakby znów takim dużym odsetkiem Polaków. I ci, którzy repatriowani byli, a to jest też złe słowo, bo przecież oni do czego mieli wracać, skoro oni mieli swoją ojczyznę, czy miasto rodzinne, no, przeniesione de facto przymusowo za granicę tak naprawdę państwa swojego. Oni się osiedlali i w Gdańsku, i w Łodzi, i w Toruniu, na ziemi warmińsko-olsztyńskiej, też w Olsztynie, no, tam, gdzie mogli znaleźć pracę, tam, gdzie mogli jakoś się odnaleźć. Często też na lewych dokumentach niektórzy, tak, byli aresztowani, potem przeszli cały obóz na lewych dokumentach i na tych lewych dokumentach, znaczy ze fałszywym nazwiskiem, przyjeżdżali do Polski. I dopiero po wielu latach te nazwiska swoje prawdziwe ujawniali, zazwyczaj to było po 56 roku i powracali do tych prawdziwych swoich nazwisk, co też było takim, wydaje mi się, momentem powrotu do takiego bardziej normalnego życia, chociaż trudno jest powiedzieć, żeby w PRL-u było normalne życie, tak? Ale na przykład myślę o tym, że byli w stanie przeżyć, nie byli represjonowani już, taka normalność, że mogli jakoś pracować. Oczywiście wiemy, że byli inwigilowani, że byli cały czas pod obserwacją na początku Urzędu Bezpieczeństwa, później Służby Bezpieczeństwa. Także nie zdjęto nigdy z nich tego piętna niebezpiecznego elementu, jak to Sowieci określali Polaków z oddziałów Armii Krajowej. I przez wiele lat z tym piętnem żyli. Zresztą muszę to też powiedzieć, pani dyrektor, że zazwyczaj kresowiacy byli traktowani jako ten taki bardzo patriotyczny polski element, który przyjechał do Polski no, z różnych powodów, czy został zmuszony de facto do przyjazdu do Polski. I tak było też, jak ja się spotykałem z tą grupą Wilnian, która zamieszkała w Łodzi. Dziś niestety żyje bardzo niewielka już ta grupa. Jeszcze w latach 90. było to co najmniej kilkadziesiąt osób, w tym wielu żołnierzy Armii Krajowej. No dziś jest tych osób tylko kilkanaście, ale miałem ten zaszczyt z nimi się spotkać, rozmawiać się i oni właśnie tak naprawdę rozpoczęli tą moją historię z Wileńszczyzny. Ja nie mam nikogo na Kresach, pochodzę z Polski Centralnej, zatem nie mam żadnych korzeni ani rodzinnych. I to była wielka przyjemność spotykać się właśnie z tą grupą Wilniuków, rozmawiać z nimi i wtedy oni już opowiadali o tych zazwyczaj, no niestety tragicznych swoich losach, tragicznych losach swoich rodzin, ponieważ zazwyczaj to dotykała ta trauma. Całe rodziny byli aresztowani i synowie, i często rodzice jako podejrzani też o udział w Armii Krajowej i skazywani, aresztowani, wywożeni.
Ja sobie tak pomyślałam, właśnie przyszedł mi do głowy pan Urbankiewicz, który walczył właśnie na tamtym terenie, chociaż on zdaje się nie był z Wilna. Natomiast
walczył w Wilnie Jerzy Urbankiewicz.
Był też dziennikarzem naszego radia i telewizji.
Był żołnierzem KEDYW-u, a więc grupy tej pionu egzekucyjnego Komendy Okręgu, za to został aresztowany między innymi i skazany. Oczywiście świętej pamięci pułkownik Jerzy Urbankiewicz jest symbolem tego środowiska wileńskiego, ale no jest jeszcze kilkunastu żołnierzy, którzy pochodzą z Wilna. Ja miałem tą przyjemność rozmawiać też z kilkunastoma, którzy niestety już odeszli, ale to był pan świętej pamięci Ludwik Jankowski, Jerzy Śmieszalski, pani Regina Kuligowska, Kazimierz Jankiewicz, no oni o tym opowiadali, jak to było i de facto, no jaką traumę przeżyli Polacy, którzy pochodzili z Kresów, a musieli tak naprawdę opuszczać swoje domy i przejeżdżać do Polski, do Łodzi, którą może znali z historii, ale na pewno nie mieli tutaj jakichś większych powiązań. Niektórzy w ogóle stąd nie pochodzili przecież tak, jeśli chodzi o korzenie rodzinne.
Musieli zaczynać od nowa.
Niestety, musieli zaczynać od nowa.
Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był dr Dariusz Rogut, dyrektor łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Dziękuję, pani dyrektor.